świetle chrześcijańskiego personalizmu, którego jednym z głównych reprezentantów jest Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, wyróżnikiem człowieka jest wolność. Tym, co wyróżnia człowieka spośród stworzeń, jest jego wolność. Ale wolność rozumiana nie tylko i nie tyle jako swoboda działania, jak to często się podkreśla. Jestem wolny, to znaczy mogę robić, co chcę. Chrześcijański personalizm podkreśla, że istotą wolności jest możliwość wyboru dobra. Wolność nakierowana jest na dobro, nie na działanie jakiekolwiek, ale na wybór tego, co dobre, co piękne, co wartościowe, co trwałe. Prawdziwa wolność jest więc wolnością ku dobru. Natomiast możliwość wybierania zła i czynienia zła jest zaprzeczeniem wolności, jest zniewoleniem. Granicą i miarą wolności, tak rozumianej, jest miłość. Miłość jest nadrzędna. Wolność pozostaje w służbie miłości. Nie jest wartością samą w sobie, ale służy i ma służyć miłości. Dlatego praktycznym wyznacznikiem zakresu wolności, mojej wolności, jest wolność innych. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych. Moja wolność nie może naruszać wolności innych. Wolność człowieka jest więc zawsze wolnością uwarunkowaną. Nie jest to wolność absolutna. Taką wolność absolutną ma tylko Bóg Stwórca. Człowiek zawsze posiada wolność ograniczoną, uwarunkowaną. Cokolwiek innego by nam się wydawało, cokolwiek innego by głoszono w duchu haseł rób ta, co chce ta. Chcieć można dużo, nie wszystko da się zrobić. Nawet grzeszyć nie da się bez ograniczeń i jak się tylko chce. Są pewne granice, których człowiek nie jest w stanie przekroczyć. Prawo do wolności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Ale tak jak każde prawo, tak również prawo do wolności, to jest jak jedna strona medalu. Jest druga strona tego medalu. Otóż prawo do wolności pociąga za sobą obowiązek respektowania wolności innych, szanowania tej wolności. Po co nam jest potrzebny ten nazbyt akademicki wykład na temat wolności w duchu chrześcijańskiego personalizmu? Ano po to, abyśmy lepiej wydobyli treść dzisiejszego Słowa Bożego. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak Bóg kładzie przed człowiekiem możliwość wyboru. Słyszymy cudowne słowa. Jeśli chcesz, jeśli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest upodobaniem Boga. Czyż nie jest to apel pod adresem wolności człowieka? Jeśli chcesz, nie musisz. Możesz wybrać coś innego. Nie musisz zachowywać przykazań, ale wiedz, że dochowanie przykazań, dochowanie wierności jest tym, czego chce Bóg. On ma w tym upodobanie. Przed tobą jest ogień i woda. Wyciągniesz rękę po to, co zechcesz. Przed tobą jest śmierć i życie. Zrobisz, co uważasz. Ale wiedz, jaka jest wola Boża. Wiedz, co jest dobre w oczach Bożych. I dokonaj wyboru ze względu na to, czego Bóg od ciebie chce. Ilekroć słyszymy, jeśli chcesz, tylekroć doznajemy lęku. Człowiek boi się wyboru. Z jednej strony chce dokonywać wyboru, ale z drugiej strony lęka się, ilekroć musi dokonać takiego wyboru, zwłaszcza jeżeli jest to wybór zasadniczy. Jeżeli jest to wybór, który wiąże się z kształtem życia, z decyzjami o dalekosiężnych skutkach. Człowiek boi się wymagania, dlatego odsuwa, zasłania się różnymi racjami, różnymi determinacjami. Woli, żeby ktoś za niego ostatecznie decydował, żeby ta odpowiedzialność spadła na kogoś innego. Czasem mówimy, no musiałem tak zrobić, nie mogłem inaczej. Mogłem, tylko czy chciałem? Widzimy więc, że wolność jest darem Bożym, ale to jest dar bardzo zobowiązujący. To dar, który jest miarą naszego obrazu i podobieństwa do Boga. Jest to zarazem miara naszego człowieczeństwa. Człowiek jest człowiekiem na tyle, na ile potrafi robić dobry użytek ze swej wolności. Wolności jako wyboru dobra. To jest dar Boży, który musi być przyjęty przez człowieka i właściwie wykorzystany. Na tym opiera się cała moralność człowieka, ta naturalna i ta religijna, chrześcijańska. Moralność polega na tym, że Bóg wzywa, stawia znaki i zostawia ślady na naszej drodze życia. Dyskretnie, chociaż skutecznie udziela pomocy, a człowiek wezwany ma na to wezwanie, na to powołanie odpowiadać chwila po chwili, używając swojej wolności. Tej wolności używamy tak jak naszego oddechu, znacznie częściej niż nam się wydaje. Te wybory, których dokonujemy, nierzadko w sprawach takich codziennych stają się pewnego rodzaju nawykiem, pewnym przyzwyczajeniem. Stąd też nie odczuwamy zanadto ciężaru tych decyzji, tych wyborów i bardzo dobrze, bo prawdopodobnie trudno byłoby udźwignąć świadomość i odpowiedzialność tych wszystkich decyzji. Niemniej na każdym kroku dokonujemy wyboru, używamy naszej wolności. Nawet tak zdawałoby się prostej rzeczy, jak wypowiadanie słów. Mogę wypowiedzieć takie lub inne słowo. Ta decyzja zapada natychmiast w toku mojego mówienia. Punktem orientacyjnym na tej drodze naszego życia, na której dokonujemy nieustannie wyborów, używamy swojej wolności, tym punktem orientacyjnym, czy kamieniami milowymi na tej drodze, które pozwalają nam się orientować w przestrzeni, są Boże przykazania, o których mówi dzisiejsza Ewangelia. Te przykazania są sformułowane, jak wiemy, w formie negatywnej. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. Współczesny człowiek nie lubi takiej formy, ona go drażni. Czuje się ograniczony tą formą negatywną, tymi zakazami. Ale przecież w istocie przykazania mają wydźwięk jak najbardziej pozytywny. Bowiem one zabezpieczają miłość i życie. Boże przykazania trzeba odczytywać tak, jak wypowiadamy je w naszym codziennym pacierzu. Preambułą do przykazań, tych negatywnych 10 zdań, jest jak najbardziej pozytywne polecenie wzięte z Księgi Powtórzonego Prawa 5, rozdział 5, wiersz 6. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. To jest wezwanie do miłości. I w związku z tym poleceniem miłowania nie możesz czynić tego czy innego, bo to niszczyłoby tę miłość. Tradycyjnie mówi się o dwóch tablicach przykazań w nawiązaniu do biblijnej historii, kiedy to Mojżesz schodzi z Synaju i niesie otrzymane od Boga tablice Bożych przykazań. Często w ikonografii przedstawia się dwie tablice w formie żydowskich macew, czyli z takim półokrągłym wierzchem. Na jednej są wypisane pierwsze 3 przykazania dotyczące spraw boskich, na drugiej tablicy 7 pozostałych, które dotyczą spraw ludzkich. Jest ich 10. Ta liczba 10 to jest jeden z wielu symboli, podobnie jak liczba 7, wskazujących na całość, a więc obejmujących całokształt ludzkiego życia. Boże przykazania, choć są objawione, jednak wpisane są głęboko w naturalną świadomość moralną człowieka jako osoby. Mają więc charakter ponadczasowy, uniwersalny. I każdy człowiek, który ma poprawne używanie rozumu i swojej wolności, przyjmuje Boże przykazanie jako coś oczywistego, jako coś, co zabezpiecza jego egzystencję i daje mu poczucie ładu i bezpieczeństwa. Zwróćmy więc uwagę, że Jezus, choć ustanawia nowe przymierze, jednak w niczym nie narusza dekalogu. Ani razu w Ewangeliach nie mamy zakwestionowania któregokolwiek z przykazań. Wprost przeciwnie. Jezus mocno podkreśla, jak to słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Prawo, czyli przykazania. Proroków, czyli wszystko to, czego nauczali prorocy. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Nadać mu głębszy sens, głębszy wymiar. Dać przykład, jak należy Boże przykazania stosować, respektować, wypełniać. Jezus nie tylko, że nie narusza, nie podważa dekalogu, ale piętnuje ludzkie prawo, które zostało postawione wyżej niż prawo Boże, niż przykazania. To ludzkie prawo w znacznym stopniu zostało, w kontekście życia Jezusa, w znacznym stopniu zostało zawarte w tak zwanym Talmudzie. Talmud to zbiór praw religijnych opartych na różnych rozważaniach rabinów z okresu mniej więcej od III wieku przed Chrystusem aż do IV wieku po Chrystusie. Czyli Talmud ciągle się rozwijał. Za czasów Jezusa była to tylko część tego dziedzictwa, które mamy współcześnie w postaci Talmudu. Talmud składa się z dwóch części: Miszny i Gemary. Miszna to zbiór początkowo ustnych, następnie listownych odpowiedzi rabinów różnym wiernym żydowskim, którzy zapytywali, jak interpretować praktycznie, w praktyce określone zapisy zawarte w Torze, czyli w tekście objawionym, w tekście Pisma Świętego. Później te wypowiedzi skodyfikowano, uporządkowano w taki sposób, że praktycznie obejmują one całą sferę obyczajowości, a więc obchodzenie świąt, różne ceremonie, rytuały, prawa, obyczaje, aż po różne drobiazgowe gesty i czynności, czego echo znajdujemy na kartach Ewangelii, kiedy Jezus piętnuje ten zwyczaj, skądinąd dobry, obmywania rąk, gdy się przyjdzie z rynku, albo obmywania naczyń miedzianych i tak dalej, i tak dalej. W sumie Miszna to 248 obowiązków i 365, tyle ile dni w roku, różnych zakazów. Jak bardzo życie pobożnego Izraelity musiało być trudne, obwarowane 600 kilkoma prawami, nakazami, obowiązkami i zakazami. Jak trudno się było poruszać w życiu. Cokolwiek człowiek zrobił, narażał się niemal na każdym kroku na przekroczenie prawa ludzkiego. Na to bardzo zwracali uwagę, na tę poprawność zwracali uwagę faryzeusze. Dlatego też spotykają się, podobnie jak uczeni w piśmie, z napiętnowaniem ze strony Jezusa. Wspomnę jeszcze, że Gemara, ta druga część Talmudu, to obszerny komentarz do poszczególnych fragmentów Miszny. Komentarz, który doprecyzowuje zawarte tam wcześniej zasady. Nie inaczej jest w naszych czasach, kiedy prawo stanowione przez ludzi, stanowione często według rzekomo zasad demokratycznych, czyli według decyzji ludzi, stawiane jest ponad prawem naturalnym, ponad prawem boskim. To fatalne pomylenie środka i celu zawsze kończy się klęską człowieka i prowadzi do upadku cywilizacji. Przykładem tego jest ideologia gender, która stała się bardzo głośna w ostatnich miesiącach, która jest objawem głębokiego kryzysu cywilizacyjnego. Zdaje się, że biała rasa ludzkości, zwłaszcza Europa, definitywnie zdąża do autodestrukcji. Już niewiele brakuje, aby Europa bez żadnej wojny stała się imperium muzułmańskim. Czyż nie jest to wołające o pomstę do nieba, że o prawo do życia, o godność ludzkiego życia upominają się bardziej muzułmanie niż Europa, zbudowana na korzeniach chrześcijańskich? Oto mamy przykład, jak ludzkie prawo, stawiane wyżej nad prawo Boże, nad przykazania, prowadzi do autodestrukcji. Dlatego w trosce o dobro człowieka Chrystus nie szczędzi faryzeuszom uczonym w piśmie surowych słów, ale słów płynących z miłości, bo miłość oznacza chcieć obiektywnego dobra, choć nie zawsze dokonuje się to w sposób miły i przyjemny. Nie zawsze dobro musi być miłe i przyjemne. Nie zawsze to opakowanie jest takie eleganckie, ale istota pozostaje niezmienna. Troska o obiektywne dobro. W imię tej troski o obiektywne dobro Kościół w mocy Chrystusa mówi kategoryczne nie wobec wszelkiego rodzaju nadużyć, nawet prawnie usankcjonowanych, które gwałcą Boże prawo, Boże przykazania. Chrystus, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, prostuje fałszywe interpretacje Bożych przykazań spowodowane właśnie tym ludzkim prawem. Przywraca przykazaniom pierwotny sens, a nawet idzie dalej. Pokazuje głębię Bożych przykazań. A więc nie chodzi tylko o formalne zachowanie przykazań, ale chodzi o ducha tych przykazań, o cnoty, jakie z nich się rodzą. Na przykład Jezus mówi: nie cudzołóż, czyli nie zdradzaj współmałżonka. Ale Jezus dodaje: a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Mówi to do mężczyzn, no bo akurat z nimi miał do czynienia, ale to także dotyczy i drugiej strony. Zachowanie przykazania nie polega tylko na tym, że nie doszło do fizycznego kontaktu, ale już sama intencja, samo nastawienie serca jest naruszeniem przykazań. Podobnie jest i w innych przypadkach tutaj wymienionych. Zawarta w Bożych przykazaniach nauka to jest mądrość Boża. To jest mądrość Boża, o której święty Paweł pisze: głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą przemijający. Boże przykazania nie są mądrością władców tego świata, dlatego na wszelkie sposoby próbują oni te przykazania albo obchodzić, albo je lekceważyć, albo zastępować własnymi prawami opartymi na decyzjach rzekomo demokratycznych. Potrzeba więc mądrości, abyśmy pozostali wierni Bożym przykazaniom, nie tylko ich literze, ale ich duchowi. Dlatego trzeba nam się wpatrywać w Maryję, która, jak pisze święty Łukasz, rozważała i zachowywała Słowo Boże. Tę mądrość Bożą, która daje gwarancję prawdziwej wolności. Tej wolności, dzięki której człowiek spełnia się w swoim powołaniu do człowieczeństwa, w tym swoim powołaniu do bycia w pełni człowiekiem i w pełni dzieckiem Bożym.